dobre książki.
Tomasz Różycki, Ręka pszczelarza, tom nagrodzony Nagrodą imienia Wisławy Szymborskiej, poeta w Pałacu Potockich, teraz po spotkaniu autorskim. I ten tom otwiera taki wiersz, który jest rodzajem dialogu z Wisławą Szymborską i z poezją Wisławy Szymborskiej. Może zaczniemy od przeczytania tego wiersza. Dzień dobry i gratulacje przede wszystkim.
Dzień dobry, dziękuję bardzo. Tak, możemy zacząć od przeczytania tego wiersza. Rzeczywiście jest to rodzaj dialogu z poprzednikami, że tak powiem, czy z tymi, o których się w szkołach uczy już w tej chwili, i też Wisława Szymborska jest pośród nich. Ten wiersz się nazywa Żadnych wierszyków. A najgorsza ze wszystkich jest poezja. Nikt jej nie lubi. A czytanie wierszy to prawdziwy koszmar. I nie wiesz nigdy, co właściwie poeta miał na myśli. Zamiast napisać to, co miał na myśli, tak długo wymyśla, żeby napisać w końcu absolutnie wszystko, z wyjątkiem tego, co na myśli ma rzeczywiście. I z chytrą miną gryzmoli te swoje listy do Kamyka, Hamleta, kota w pustym mieszkaniu, do ludożerców albo do biednej mowy, ale nie chce nic po ludzku do ludzi, jak ty czy ja, którzy kontakt z wierszem miewają w złych snach.
Ten tom jest takim rodzajem właśnie dialogu między innymi, bo tutaj bardzo jest wiele różnych płaszczyzn, tematów, wątków, ale właśnie rozmawia pan z poetami, z poetkami. Jest to rodzaj właśnie jakiegoś takiego dialogu literackiego też.
Tak, ja uważam, że było takie spotkanie z pięciorgiem nominowanych i zostało zadane pytanie o wspólnotę. I ja też powiedziałem, że oprócz tej wspólnoty, którą tworzymy tu i teraz z różnymi osobami, z ludźmi, ze zwierzętami, to jest jeszcze dla mnie bardzo ważne, bo ja wierzę w wspólnotę żywych i umarłych, to znaczy w taką komunikację trochę. Ona się może odbywać chociażby poprzez właśnie taki dialog, albo poprzez samoczytanie innych poetek, poetów. Udzielamy im głosu w ten sposób. W dalszym ciągu ten głos przez nas przechodzi, tak jakby oni w którymś momencie ożywali i mówili naszymi ustami. Nawet kiedy czytamy po cichu, to ja kiedy czytam cicho coś dla siebie, to i tak w głowie słyszę jakiś głos, który te słowa odczytuje. On jego na zewnątrz nie słychać, ale coś mi w głowie brzmi tam. I tak sobie myślę czasami, co to jest właściwie za głos, skąd on pochodzi. Być może w tym głosie też oni przez moment jest jakaś wibracja, w której można ich odnaleźć, chociażby to. I dlatego myślę, że w ten sposób to idzie dalej, prawda? Możemy się i od nich uczyć, i z nimi w jakiś sposób rozmawiać, albo też nie zgadzać się z nimi i proponować jakieś swoje rozwiązania na stare problemy.
Kto tutaj w tym tomie właśnie jest adresatem, takim adresatem, z którym w jakiś sposób pan dialoguje czy polemizuje, bo tak jak rozmawialiśmy już kiedyś przez telefon, takim tropem oczywistym, związanym też ze stypendium, na jakim pan był, DAD, stypendium w Berlinie, podczas którego powstał ten tom, to jest Witold Gombrowicz, czy Zbigniew Herbert, czy Ryszard Krynicki, którzy też wszyscy na tym samym stypendium byli, więc myślę, że tutaj też jakaś furtka, brama się otwiera w związku z tym. Ale nie tylko, prawda?
Tak, tak, tak. No to jest to oczywiście sama ta świadomość, że nagle się znalazłem w tej grupie takich wyjątkowych zupełnie osób, które podobnie chodziły po Berlinie i zastanawiały się, czy można to jakoś opisać, albo pisały o czymś zupełnie innym, a ten Berlin był tylko tłem, w którym się to wszystko rozgrywało. To było bardzo ważne i cały czas o tym myślałem i skąd się to stypendium w ogóle wzięło i o Gombrowiczu, który to inaugurował i o później całej niesamowitej właśnie serii następczyń, następców Gombrowicza i też o Adamie Zagajewskim, który też tam spędzał czas. I to było bardzo ważne, ale tak jak pani mówi, też byli inni, bo lista tych pisarzy to nie tylko polskie nazwiska, ale właściwie z tego świata. I to też są bardzo inspirujące potem spotkania, bo czasami spotykamy ich rzeczywiście, a czasami spotykamy ich cienie, trafiamy na ich ślady gdzieś. Ja bardzo lubię takie wędrówki po śladach, czyichś. One są błędne, bardzo często już o tym pisałem wielokrotnie, gdzie indziej, ale i tak je lubię, bo to bardzo działa na wyobraźnię. I no ale oprócz tego wszystkiego, to ogromnym patronem tej książki, niech tak to nazwę, był Owidiusz, który napisał Metamorfozy i który wtedy mi się przypomniał. I wydawało mi się, ja już kiedyś czytałem Metamorfozy, a tym razem niezwykle to do mnie przemówiło tak silnie, obrazowo i uważałem, że tłumaczenie też polskie jest wspaniałe, mimo tego, że stare, ale przepiękne. I to był jeden to była taka jedna z książek też, z którą trochę spacerowałem pod pachą wtedy w Berlinie, pisząc tę Rękę pszczelarza.
I stąd ta Ręka pszczelarza też chyba tytułowa, która w jednym wierszu występuje i o którego przeczytanie też może bym pana prosiła.
Dobrze. Nie wiem, czy akurat Ręka pszczelarza występuje u Owidiusza bezpośrednio, ale...
Czy może nie, ale jakiś taki...
Tak, to jest być może jakiś trop. Ten wiersz się nazywa Poetyka. Poetyka. Albo kiedy budzisz się jako zwierzę z podwójnym językiem. Gdy mówisz w jednym, drugi natychmiast domaga się głosu, choć go nie słychać. Na tę częstotliwość ucho ludzkie zlepione jest na głucho. Ale on jest i nie przestaje mówić. Podobnie pszczoły, gdy ręka pszczelarza wykrada z ula miód, podnoszą lament zupełnie niemo. Słychać jęk brzęczenia ich skrzydeł. I rój unosi się w tańcu swej dramatycznej skargi, jak w teatrze greckim chór, by ogłosić przeznaczenie, gdy człowiek wchodzi w zastawioną ręką boską pułapkę przeciwko insektom.
Tutaj bardzo ten wiersz jest wieloznaczny. Ja tutaj nawet nie będę próbować powiedzieć, czy starać się zinterpretować, czy jak w wierszu otwierającym powiedzieć, co poeta miał na myśli, ale tak.
Ja też nie będę się starał.
Nie będzie pan.
Nie.
Nawiązania do Owidiusza, ale nawiązań do starożytnych jest więcej, bo tutaj też mamy Odyseję i właśnie tą podróż Odyseusza, bo to też taki tom, który właściwie jest podróżą i podróżą nie tylko po konkretnych miejscach w Berlinie, ale też właśnie ludziach, motywach, tematach, różnych rzeczach bardzo.
Tak, tam się pojawiają też motywy z Iliady. Jest taki wiersz, który się nazywa Troilus i on jest opowieścią o pandemii tak naprawdę, ale powiedzmy jakoś skomunikowaną z Iliadą na pewnych poziomach. I pojawiają się tam postaci też stamtąd. Jest sporo wierszy też odnoszących się właśnie do Iliady, odnoszących się do podróży Odyseusza, odnoszących się do różnych innych mitów, ale też do poezji po prostu lirycznej, czy to rzymskiej, czy greckiej, która czasami tam gdzieś służyła, kiedy to pisałem, służyła mi jako coś takiego, co wyzwala trochę wyobraźnię i pozwala przez moment znaleźć jakiś bardzo ciekawy motyw, który można było skojarzyć z tym, co widzę i czy co przeżywam akurat w Berlinie.
Czyta pan w tłumaczeniu czy w oryginale poezję łacińską, poezję grecką?
W tłumaczeniu oczywiście. Ja znam łacinę, ale nie na tyle, żeby się móc powiedzmy rozkoszować czytaniem wierszy. I to już musiałbym sobie bardzo też odświeżyć niektóre rzeczy. Poezja jest, wymaga jednak takiego płynnej znajomości, to nie to, co w szkole. Mieliśmy zresztą bardzo fajnego nauczyciela w szkole łaciny, ale to była szkolna łacina i trudno by było próbować czytać literaturę wielką w ten sposób. Chociaż niektóre słowa rozpoznaję, czy udaje mi się odcyfrować jakiś krótki cytat, czasem samemu, ale tłumaczenia, z tłumaczeniami to jest osobny temat oczywiście, ale są lepsze i gorsze, są takie zachwycające zupełnie, które tworzą właściwie samoistną poezję. I
również pan jest tłumaczem i ja szczególnie cenię właśnie takie tłumaczenia jednak robione przez poetów, jak też przez Ryszarda Krynickiego, bo to zupełnie inny wymiar jest wtedy tych wierszy, których nie możemy w oryginale przeczytać.
Tak, oczywiście. No to jest też, pomijając już...
To jest poezja właśnie.
Tak, pomijając już ten taki specyficzny rodzaj pracy ze słownikiem, prawda, że poeci wydaje mi się, mają w sobie taki rodzaj oni nie idą po najmniejszej linii oporu, prawda? To znaczy zawsze przy szukaniu jakiegoś słowa szukają czasami bardzo długo, żeby dobrać coś takiego bardzo odpowiedniego i coś takiego, co ma pewne możliwości w sobie, które będą właśnie multiplikować te odczytania, czy otwierać różne ścieżki. Nie mówię, że inni tłumacze tego nie mają, ale po prostu wydaje mi się, że poeci od razu myślą w ten sposób, to znaczy od razu sobie narzucają pewną trudność w tłumaczeniu.
Znaleźć taki ekwiwalent,
tak, żeby znaleźć
odpowiednie słowo
ekwiwalent,
w polszczyźnie.
Bo sami nad tym pracują właśnie w swoim języku. A druga sprawa też, powiedzmy, że jeśli to jest wiersz, który ma jakieś jest jakoś formalnie skonstruowany, czyli ma rymy, strofy, rytm, to poeci, którzy potrafią tak pisać we własnym języku, oczywiście dużo łatwiej zrobią ten ekwiwalent, zrobią to tłumaczenie, niż ktoś, kto by musiał właściwie uczyć się tego. To jest, nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Trzeba już to Trzeba się tego nauczyć i mieć taki rodzaj właśnie pewnego, zakładać sobie ten poetycki horyzont. To znaczy to nie jest tak, że tłumaczymy, żeby rozjaśnić sytuację, tylko tłumaczymy po to, żeby stworzyć dzieło równie zastanawiające, jak to oryginalne.
Nagroda imienia Wisławy Szymborskiej to jest pana trzecia nominacja, chciałoby się powiedzieć, do 3 razy sztuka. Czy ta nagroda w ogóle jest dla pana ważna? Bo myślę, że w ogóle chwilę teraz o nagrodach porozmawiamy. Właściwie ma pan wszystkie najważniejsze nagrody poetyckie i polskie i zagraniczne, począwszy od nagrody imienia Kościelskich. Teraz jest pan również jurorem tej nagrody, ale też nagrody imienia Josifa Brodskiego, czy nagrody kalifornijskie Northern California Book Awards, nagrody Wacława Buriana, a także jest pan ambasadorem Nowej Europy. To nagroda przyznana przez Europejskie Centrum Solidarności. Czy właśnie ta nagroda Wisławy Szymborskiej jest panu jakoś szczególna, czy w ogóle twórczość Wisławy Szymborskiej jest dla pana ważna? Myślę, że tak, skoro mamy ten wiersz otwierający, ale jak pan to widzi?
Szczerze mówiąc, jest to w, Polsce, oprócz nagrody poetyckiej, zeszytów literackich, nagrody Kamień w Lublinie, którą bardzo cenię, i nagrody jeszcze z dawnych czasów, czasu kultury. To z tych dużych nagród jest to... Nagroda Kościelska jest przyznawana tak między Polską a Szwajcarią, prawda? Więc jeśli tak, prowadzący zauważył, że Nagroda Szymborska jest pierwszą moją polską nagrodą, taką dużą. Rzeczywiście te inne były też, były zagraniczne nagrody dla tłumaczeń moich wierszy. No i nagroda Wacława Buriana, która jest mi bardzo też droga, że tak powiem, za eseje też. W Gdańsku ambasador Europy za książkę Próba ognia, to jest bardzo wspaniała też, wspaniałe wyróżnienie. Jestem szczęściarzem, jeśli chodzi o te wyróżnienia i o czytelników przede wszystkim, ale mówię właśnie o tym dlatego, że bardzo lubię nagrodę Wisławy Szymborskiej i bardzo lubię też, wydaje mi się, że to jest nagroda krakowska, związana trochę z tym środowiskiem, jeśli można tak mówić, bo ja nie jestem z Krakowa, ale dla mnie, powiedzmy, z zewnątrz właśnie to wygląda. Ja tutaj studiowałem, jestem jakoś szczególnie szczęśliwy, że mogę wśród tak sympatycznych i przychylnych mi osób cieszyć się tą nagrodą. To jest bardzo przyjemne. I właśnie Wisława Szymborska, która miała ten dystans do samego pisania i bycia pisarką, poetką, który uwielbiam i który podzielam w pewnym sensie. To świadczy o tym ten pierwszy wiersz właśnie. I dlatego wydaje mi się, że to jest wspaniała patronka. Natomiast też chcę powiedzieć, że tak naprawdę, bo ja się bardzo cieszę oczywiście, ale tak naprawdę gdybym nie dostał tej nagrody po raz trzeci, tak, to nic by się takiego nie stało w moim życiu. To znaczy nie rzuciłbym pisania, nie skoczyłbym ze skały. I po prostu pisałbym dalej, bo to nie pisze się, jeśli już się zaczyna pisać, nie pisze się dla nagród. To jest coś, co jest bardzo przyjemne oczywiście, co się przydarza albo nie po drodze i pomaga w pewnych sytuacjach, bardzo pomaga, właśnie daje taką satysfakcję, czy daje nawet pieniądze, jeśli to są nagrody pieniężne.
No tak, to jest uznanie, też taki realny wymiar, tak. Bo rzeczywiście poetom trudno z poezji się utrzymać, szczególnie poetom, prawda? Bo no jednak to nie jest taka forma najlepiej sprzedająca się.
Tak, można się umówić do dentysty na przykład. Ale więc one mają swoją funkcję, swoją rolę, bardzo, bardzo istotną. Ale jedną z najistotniejszych właśnie funkcji to jest rozszerzanie grona czytelników, to znaczy ludzie, którzy do tej pory nie dotarli do tych wierszy, a czytają wiersze, lubią wiersze i odnajdują coś tam w poezji dla siebie, mają szansę się z tym spotkać. I to jest bardzo istotne. I tutaj właśnie podchodziły osoby, które były, na przykład dzisiaj, pierwszy raz słyszały moje wiersze. I to jest bardzo... bardzo miłe i im się właśnie spodobało, więc ta okazja jest też niezwykłą okazją.
Rzeczywiście tłum czytelników, później osoby ustawiające się w długiej kolejce po podpis. Ja myślę, że to też to właśnie, o czym pan powiedział, że to wszystko, co jest wokół tej nagrody, sporo też informacji, bardzo dużo w mediach społecznościowych, to też jest taka forma teraz chyba, przez którą nawet poezja może być bardziej, lepiej rozpoznawalna. No taki niestety już syndrom czasu.
Tak, tak. No to sporo osób narzeka na brak takiego tak zwanego życia literackiego, które się kiedyś w dawniejszych czasach rozgrywało zupełnie gdzie indziej, a w tej chwili większość tego rozgrywa się w mediach społecznościowych. No, takim chyba osobnym, wyjątkowym miejscem są też właśnie festiwale takie jak ten, Festiwal Miłosza, gdzie i czytelnicy, i pisarze są właśnie zgęszczeni nagle w kilka dni na jakiejś przestrzeni i mają szansę się spotkać i intensywnie przeżywać tę literaturę przez kilka dni. A poza tym to rzeczywiście chyba oprócz takiej prywatnej, osobnej lektury gdzieś czasem w samotności, to pozostają media społecznościowe. Nie wiem, na ile gazety, czy no radio właśnie, radio też jest jeszcze platformą, ale gazety, mam wrażenie, coraz bardziej się wymieniają tymi funkcjami z mediami społecznościowymi właśnie.
Ale radio też już coraz bardziej w internecie właśnie, w podcastach funkcjonuje, więc to też wszystko już jest takie płynne i jednak przechodzi do internetu. Ale myślę, że też to jest taki moment podsumowania chyba, bo to jest, tak słyszałam w kuluarach, że wiele osób mówiło, że to jest najlepszy, najdojrzalszy pana tom poezji, ale też ciekawe jest porównać właśnie od 12 stacji, za którą otrzymał pan Nagrodę Kościelskich, do Ręki pszczelarza. Zupełnie inna dykcja, zupełnie inny tom, ale też jeśli rozmawiamy o poezji Szymborskiej, to też nie tylko dystans, ale ta ironia i świetne poczucie humoru jest wam wspólne, które właśnie w 12 stacjach było i też no, świetna forma, zupełnie inna tam i tu.
No, ja mam nadzieję, że to nie jest podsumowanie mojego pisarstwa.
Nie, ale że jakoś, tak, prawda, tak, że jakiś etap pewien.
Tak. No tak, ja teraz właściwie po tej książce zdążyłem wydać już kolejną prozę. Tak, i ona jest też inna, mam nadzieję, znaczy tam oczywiście znajdziemy sporo
Złodzieje żarówek,
tak, znajdziemy sporo takich miejsc, które będą przypominać wcześniejsze moje książki, ale...
To powiedzmy, że to jest blokowisko właśnie, tak, w dużym mieście, to jest Opole?
No to jest, prawdopodobnie to jest Opole, myślę, że blokowisk wszędzie mamy w nadmiarze nawet, więc to może być chyba każde blokowisko.
Ale i lata 70.
I lata, przełom lat 70. i 80. w Polsce, więc taki... Dla tych, którzy pamiętają, oczywiście specjalny moment, a dla tych, którzy nie pamiętają, właśnie zastanawiałem się, jak to będzie przez młodsze pokolenie odbierane i miałem trochę recenzji. Niektórzy no, oczywiście nie mają dostępu do tych doświadczeń, więc jest im trudno to też czytać o tym, ale są też tacy, którzy z wielkim zainteresowaniem i z rozbawieniem też czytają tę książkę, więc mam nadzieję, że też będzie miała nie tylko takich czytelników w naszym wieku czy starszych, ale też i młodszych.
Tak, takie pokolenie powiedzmy 50 czy 40 czy 60-latków, ale myślę, że 40-latkowie też jeszcze dzieciństwo takie w tych blokach mogą pamiętać, nie? Czy w takich blokowiskach.
Tak, tak.
Z tych późniejszych.
Tak, czasów. To miało też, to potem się, oczywiście same bloki się niewiele zmieniają, więc też słyszałem takie głosy, że od dorastających w latach 90. w blokowisku, że właściwie to jest podobnie, ale jednak ta książka się dzieje w PRL-u i tam ma swoje w związku z tym, swoją specyfikę.
No bo te realia PRL-owskie, tak, rzeczywiście tak, tak. Pokazane zostały.
Mnie bardzo poruszył film, który widziałem mniej więcej w podobnym czasie, kiedy pisałem książkę, pod koniec właśnie tego pisania. To był film o Ostatnia rodzina, o rodzinie Beksińskich. I bardzo zrobił na mnie właśnie wrażenie przez to, że ten cały dramat, ale też cała ta historia, która miała też piękne momenty, ona się rozgrywała w bloku i na takiej ograniczonej bardzo przestrzeni, kilku pokoi. I ja to doskonale wszystko pamiętałem. I tam się rozgrywało właściwie wszystko od takiego...
Od twórczości
po tragedię. I to, i w takich dekoracjach właśnie troszkę pszaśno perelowskich, które...
No tak, też nagle, babcia, która tam leżała.
Tak, i nagle nie było wody, prawda, i nie działała kanalizacja i mnóstwo innych rzeczy. To tak.
Czyli to była inspiracja.
Tak, to była inspiracja, chociaż ja już prawie tę książkę miałem skończoną wtedy, ale poczułem taką właśnie podobieństwo, czy nawet solidarność pewnych odczuć związanych z przypominaniem sobie tamtych czasów.
No właśnie, to skoro już jesteśmy przy latach 70., czy przełomie lat 70. i 80., Jak rozpoczęła się Pana droga pisarska? Czy to zaczęło się od poezji? Bo pisze Pan właśnie i wiersze, i eseje, i prozę, i właśnie powieść, jak w Złodziejach, jak Złodzieje Żarówek. Ale jak to się zaczęło? Czy zaczęło się od poezji?
Zaczęło się od poezji. Były wiersze mniej lub bardziej udane, ale ja miałem taką trochę romantyczną wizję bycia pisarzem. To znaczy w tamtych czasach, kiedy ja dorastałem, myślałem o tym, żeby pisać, to oprócz tych tak zwanych poetów przeklętych, wtedy istotnych dla pokolenia, kaskaderów literatury tak zwanych, jak Wojaczek, Bursa, Stachura, wielkie wrażenie robili też Francuzi z wiek wcześniejsi właściwie od tego, czy nasi poeci romantyczni i albo jeszcze dawniejsze postaci, takie wielkie postaci literatury i oni wszyscy nie są tylko poetami, jeśli się przyjrzeć. Oni pisali najróżniejsze rzeczy, od dramatów przez prozę, wielkie poematy, prawda? I w rezultacie czasami jest tak, że gdyby policzyć te wiersze liryczne, to ich jest stosunkowo niewiele wobec reszty dzieła, tak? U Krasińskiego na przykład, czy... No i dla mnie bycie takim poetą czy pisarzem w oczywisty sposób obejmowało też pisanie prozy. I ja zawsze myślałem, że to jedno drugiemu zupełnie nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. To znaczy same wiersze to świetnie, ale możliwa też jest, czy potrzebna nawet jest jakaś taka duża opowieść obok nich idąca. I cały czas trochę się tak szykowałem do tego, żeby zrobić skok na jakąś większą opowieść. No i miałem oczywiście mistrzów tych tak zwanych, prawda, którzy...
Tych wymienionych?
Na przykład tak, tych wymienionych i tych, których potem spotykałem na swojej drodze, którzy też mi pokazywali, że jak można pisać wspaniałe eseje, prawda, i to jest stosunkowo w polskiej literaturze nie tak dawny, stary, prawda, gatunek, no bo romantycy pisali prozą i pisali takie rzeczy krytyczne, powiedzmy, które, ale trudno to chyba nazwać, by było esejami. No a na przykład Stępowski czy właśnie Adam Zagajewski, który pisał wspaniałe eseje. I to ja przeczytałem w którymś momencie swojego życia i to też mi otworzyło, czy zachęciło mnie do tego, że też można w ten sposób coś bardzo ważnego dla siebie opowiedzieć. No i ja jestem też romanistą, więc dla mnie literatura francuska zawsze była takim właściwie nieprzebranym rezerwuarem różnych form, sposobów opowiadania i pewnie gdyby ktoś się zechciał nad tym zastanowić, to by bardzo dużo tam odnalazł francuskich tropów tak zwanych w moim pisaniu.
Rimbaud?
Najróżniejszych. Rimbaud też. Ja tłumaczyłem jakieś takie pojedyncze rzeczy Rimbaud. Rimbaud był tak bardzo ważny w czasach licealnych. To był taki wielki
poeta wyklęty
i taka wizyjność, która nie do końca też zrozumiana przeze mnie z pewnością, ale też pokazująca, że język jest takim samonapędzającym się, taką maszyną, która tworzy pewne wizje i która właśnie może przekraczać ten nasz krąg wyobrażeń dotychczasowy i prowadzić gdzieś dalej. My jeszcze nie wiemy, co to jest, ale przeczuwamy, że to jest coś być może wspaniałego, być może przerażającego, ale właśnie to jest takie sięganie, tak jakby sięganie ręką gdzieś poza granicę widzialnego i dotykanie czegoś tam odległego. Więc Rimbaud tak, ale to jest ogromna liczba innych też inspiracji.
Tak pomyślałam, jak wspomniał pan o Adamie Zagajewskim, że właściwie wasze podobieństwo też polega na tym, że tak jesteście zanurzeni w kulturze, w tym dziedzictwie, bo przecież nie każda poezja odnosi się do tego dziedzictwa właśnie, bo tu z jednej strony starożytność, u Adama Zagajewskiego muzyka, ale też to tacy poeci humaniści właściwie, erudyci.
Na pewno u Adama Zagajewskiego, na pewno tak, na pewno tak.
Ale tak nawet analizując rękę pszczelarza, gdzie tych tropów mamy mnóstwo już teraz. Nie chcę ich powtarzać, bo rozmawialiśmy kiedyś o tym wcześniej. Ale...
Znaczy to jest, tak jak mówiłem o tej wspólnocie żywych i umarłych, to wydaje mi się, że ten, czy o tych inspiracjach właśnie francuskich, czy innych, to nie, jest też mnóstwo innej literatury, która mnie inspiruje i fascynuje. Tak, ja dużo czasu spędzam czytając jednak i szukając też. Dla mnie to jest nieustanna przygoda, bo ja szukam, uwielbiam ten moment, kiedy czytam jakąś książkę i nagle mogę sobie ołówkiem zaznaczyć jakieś zdanie, albo dwa słowa nawet, albo dwie linijki i to jest inspiracja do czegoś, nad czym zaczynam myśleć i z tego czasami powstaje właśnie esej albo wiersz, albo to jest, potem się gdzieś to po latach odbija echem pewnym. Niekoniecznie w takiej formie, czasami w formie zupełnie przeciwnej albo przekształconej jakoś z czasem, ale to jest fascynujący moment dla mnie zawsze. Bardzo lubię takie lektury, które są pokreślone właśnie ołówkiem.
Wspomniał pan o tym filmie dokumentalnym o Beksińskich, ale czy też jest to sztuka, że na przykład jakiś obraz jest inspiracją do napisania wierszy?
Tak, z pewnością. No, znaczy,
może... U właśnie Zagajewskiego czy Krynickiego.
Chociaż tak jak rozumiem i u Adama Zagajewskiego i u Ryszarda Krynickiego, te obrazy są nazwane, prawda? One są nazwane.
Może bardziej jest jakoś tak impresyjnie, nie?
Tak, to znaczy w tej chwili nie pamiętam, być może gdzieś, w esejach jest wiele takich, tam jest o konkretnych obrazach, są one opisane i też opowiadam historie z nimi związane różne, ale w wierszach oprócz Szagala, który się tam w moim pierwszym tomie pojawia, obrazu, który też jest nazwany, to w tej chwili nie pamiętam takich wierszy, które się odnoszą do konkretnych obrazów.
Dwie książki w stosunkowo krótkim czasie, czyli tom poezji Ręka pszczelarza i proza, czyli Złodzieje żarówek, powieść. Czy już jest jakiś nowy temat, czy jakiś nowy pomysł, czy nad czymś pan pracuje?
Ja myślę, że teraz zrobię przerwę sobie, ale bo tak jak mówiłem na spotkaniu, tak, że wyszło dużo książek, niektórzy nie nadążają z czytaniem, tak jak mnie ostrzegano, więc chyba zrobię przerwę, ale oczywiście jest tak, że są już wiersze od tamtej pory nowe, są już, jest wiele fragmentów prozy, są jakieś eseje i to się na pewno będzie z czasem zbierało w coś nowego. Jeszcze nie wiem, jaki będzie miał kształt w tej chwili. Ale tym bardziej, że też trwa bardzo angażująca mnie emocjonalnie wojna w Ukrainie, która zmieniła w moim patrzeniu na moje własne wiersze bardzo dużo i są utwory, które napisałem do tego momentu, z których byłem bardzo zadowolony, ale potem, kiedy to się zaczęło, uważam, że nie mogę w tej chwili tych wierszy uznawać za mój głos, prawda? To znaczy albo trzeba trochę poczekać, albo coś zmienić, albo to się wszystko musi skończyć, albo znajdę jakiś inny głos. To jest coś, więc jakiś czas jest potrzebny w tej chwili, żeby to przemyśleć.
Te piosenki o końcu świata, które przyświecają tegorocznej edycji Festiwalu Miłosza, prawda? Jakoś tak wszystko też wokół tego krąży tak naprawdę, nawet jeśli nie wprost o tym się tutaj mówi.
No tak, ale to też właśnie Miłosz, ja też wierzę, że innego lepszego świata nie będzie. Jest świat, jaki jest. I poezja też jest od tego, żeby pokazywać, że jaki ten świat jest i że też w tym świecie okrutnym i pełnym zła i są momenty wspaniałe, piękne i warto żyć i trzeba żyć i można się cieszyć z tego istnienia. Innego świata nie będziemy mieć.
Tomasz Różycki, Ręka pszczelarza, nagroda imienia Wisławy Szymborskiej za ten tom właśnie. Bardzo dziękuję. Tomasz Różycki był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Nie słuchałeś naszej audycji? Masz ochotę posłuchać raz jeszcze? Żaden kłopot. Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.